Witam w studiu Radia Kraków już dr Karolinę Pilecką, audioterapeutkę, pedagogzkę i akustyczkę. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Tworzę te feminatywy z rzeczowników, które zwykle występowały w męskiej formie, no ale dobrze. Pani doktor zajmuje się na co dzień osobami z niedosłuchem. Czy to jest duży problem w naszym społeczeństwie?
Tak, proszę Państwa, to jest ogromny problem, ponieważ my sobie nawet nie zdajemy sprawy z tego, że tak naprawdę to słuch jest przyczyną wszelkich problemów komunikacyjnych. I tutaj jest jakby zawarty już w naszym całym narządzie słuchu ten problem z tym związany i zarówno z porozumiewaniem się na co dzień, jak również z konsekwencjami tego, że wystarczy, że na którejś części naszej drogi słuchowej mamy problem, czyli zacząwszy, prawda, od kanału słuchowego zewnętrznego, poprzez ucho środkowe, czyli tutaj, jeżeli nie mamy w tej przestrzeni powietrznej powietrza, a mamy ciecz, czy jest to związane z tym przerostem na przykład trzeciego migdałka u dziecka, jak dalej z narządem właściwym słuchu, czyli uchem wewnętrznym, czyli tutaj, jeżeli mamy schorzenia związane z złym funkcjonowaniem tego narządu, a dalej z dalszą drogą słuchową. Czyli proszę Państwa, no tutaj my musimy sobie zdawać sprawę z jednego, że my nie słyszymy uchem, my słyszymy mózgiem. Czyli ten dźwięk musi dotrzeć nam do mózgu. I dopiero ten cały efekt akustyczny, ta cała fala akustyczna zostaje zidentyfikowana i ta informacja zostaje odczytana w mózgu, a dokładnie w korze mózgowej, słuchowej, jako informacja. I tutaj zaczyna się problem, czyli proszę zobaczyć, jak daleki, pani redaktor, jak daleka jest ta droga, a jak my tu natychmiast musimy słyszeć.
I ile elementów po drodze?
I ile jest elementów po drodze, prawda? Wystarczy woskowina w uchu zewnętrznym, wystarczy błona bębenkowa, która jest nie jest wciągnięta, bo na przykład jest zmiana ciśnienia i już gorzej słyszymy. Nie wiem, błahy przykład jazdy samochodem. Jest ten moment, gdzie jedziemy pod góry, uszy nam się zatykają, musimy przełknąć ślinę, musimy wyrównać ciśnienie poprzez trąbkę słuchową, aby się to wszystko nam wyrównało. No i dalej przechodzimy. Płyn w uchu środkowym, czy niedrożność trąbki słuchowej, czy jednocześnie przerost migdałków małych dzieci. No i później, prawda, już nie mówię tutaj jakieś schorzenia głębokie, tu był perlak, czy otoskleroza u młodych kobiet zwłaszcza. No i następnie ucho wewnętrzne, no i tutaj perlingwa, która pobudza nam rzęski, miliony rzęsek.
Perlingwa?
Tak, tak. Pani redaktor, płyn, który pod wpływem zmian ciśnienia pobudza rzęski, które następnie generują impuls akustyczny, który dalej przechodzi przez drugi, trzeci, czwarty neuron słuchowy do mózgu. Tak naprawdę to, mówiąc naprawdę w bardzo taki obrazowy sposób, perlimfa działa dokładnie tak, jak fala morska na trawę morską w morzu. Czyli jest impuls, jest fala akustyczna, tak jak ja teraz mówię do pani redaktor, do państwa. I w tym momencie pobudzane są te rzęski i z tego zostaje impuls elektryczny, tak naprawdę poprzez bioelektrykę generowany i dalej jest to przekazywane do mózgu. I następuje odczyt. Najpierw oczywiście w zakręcie Heschla, później poprzez tak zwany pęczek istoty przechodzi to wszystko i do narządu i ośrodku Wernickiego, ośrodka Wernickiego, jak również do ośrodka Broki. I następuje później nasza odpowiedź. Proszę Państwa, zobaczmy, jak szybko musi działać nasz narząd słuchu, abyśmy my natychmiast odpowiedzieli, a jeszcze zrozumieli dany komunikat. I teraz wystarczy, że na którymś elemencie tej drogi słuchowej następuje zaburzenie i już, że tak powiem, ta nasza komunikacja jest zaburzona.
Troje na 1000 dzieci rodzi się z niedosłuchem.
Tak.
A później każdy z nas na różnych etapach zaczyna tracić ten słuch, bo ten narząd się starzeje i wszystkie jego elementy. I to wszystko prowadzi do coraz mniej komfortowej sytuacji, kiedy słyszymy coraz mniej rozumiemy i narasta frustracja. U niektórych wcześniej, u niektórych później. Czy da się zrehabilitować słuch?
Tak, da się zrehabilitować słuch. Na pewno, proszę Państwa, no tutaj zawsze będę mówić o tym, ponieważ do mnie do gabinetu trafiają już pacjenci, którzy mają schorzenia tego słuchu, niezależnie na której części drogi słuchowej. Po to ja jestem, aby gdzieś tam, prawda, pomóc ustalić i dalej kierować do specjalistów. Natomiast będę zawsze mówić o profilaktyce.
To pozwoli Pani, aha, że tu na chwilę postawimy kropkę, ale wrócimy do rozmowy i do tej profilaktyki za kilka minut i porozmawiamy też o wykluczeniu ze względu na słuch, bo często nie chcemy się przyznawać do tego, że gorzej słyszymy. Wstydzimy się tego.
Oczywiście. W dalszym ciągu jest to tak zwany temat
i tabu.
Nawet bym powiedziała, z jednej strony tabu, a z drugiej strony zostaje w dalszym ciągu ta stygmatyzacja. I pacjenci boją się tego.
Wrócimy do tego wątku. 10:30, wracamy do rozmowy z dr Karoliną Pilecką, audioterapeutką, akustyczką. Rozmawiamy dzisiaj o dysfunkcjach słuchu. Już mówiła wcześniej pani doktor o tym, jak zbudowany jest aparat słuchowy. Słuch się starzeje, jak każdy narząd człowieka, ale bardzo dużo złego robimy też sobie sami.
Tak. Tak, proszę Państwa, no nawet noworodek się starzeje, prawda? A co tutaj mówiąc krótko o naszym narządzie słuchu. Tak naprawdę kończymy te lat 30 i zaczyna się powoli nasza deprywacja słuchowa. My sobie oczywiście też bardzo dużo sami robimy na własne życzenie. To oczywiście, że cywilizacja się rozwija. To, że tej cywilizacji nie zatrzymamy. Przemysł zarówno i samochodowy poprzez przemysł związany z tak naprawdę z całym rozwojem od samolotów, lotnictwa.
Ale takie zmiany ciśnienia, jakim jesteśmy poddawani w trakcie lotu, też wpływają.
Tak, tak, oczywiście, ale to powiedzmy, że wpływa, gdybyśmy sobie tak jak piloci czy stewardesy. Później niestety te osoby mają dalekosiężne konsekwencje tego, że akurat uprawiają taki zawód, ponieważ te przeciążenia, ciśnienia, a zwłaszcza start i lądowania, proszę zauważyć, jak bardzo dzieci małe płaczą w samolotach.
No, osoby też, które przeszły zapalenie ucha środkowego, też cierpią.
Oczywiście, osoby, które... Tak, ponieważ w tym momencie ciśnienie, czyli nakład tego ciśnienia. Przecież ja tak naprawdę w tym momencie, kiedy mówię do pani redaktor, to ja nic innego, tylko wprawiam swoje struny głosowe, które są pasywne i tak naprawdę wprawiam je w ruch i następnie pobudzam cząsteczki powietrza po to, żeby te cząsteczki powietrza na pani błonę bębenkową wywarły odpowiednie ciśnienie, żeby dalej właśnie po tej całej drodze słuchowej poprzez odgięcie znowu błony bębenkowej i trzech kosteczek najmniejszych człowieka, które stukają o siebie, czyli młoteczek, kowadełko i szczemiączko i dalej dwa okienko owalne i okienko okrągłe i dalej te płyny ucha wewnętrznego i dalej te neurony. No więc proszę sobie zobaczyć, prawda? I w tym momencie, kiedy mamy takie duże ciśnienie związane ze startem samolotu czy z lądowaniem, to jest niebywały nacisk na naszą błonę bębenkową. My to możemy, powiedzmy, wakacyjnie raz w roku, dwa razy w roku, czy powiedzmy 3-4 razy w roku, no jakby tutaj
bez ryzyka
żadnego przejść. Natomiast osoby, które pracują na co dzień, naprawdę mają konsekwencje tego
czyli
zawodu.
Czyli tak, narażenie na hałas, na zmiany ciśnienia, a nieumiejętne czyszczenie uszu, to grzebanie tymi patyczkami.
Tak, przede wszystkim nie powinniśmy. Po to są poradnie laryngologiczne, po to płuczemy uszy, po to teraz są różnego rodzaju innego narzędzia, tak jak takie ssaki, gdzie bardzo ładnie oczyszcza się woskowina i to naprawdę nie boli ani dzieci, ani osoby dorosłe, czy po prostu
absolutnie tych patyczków.
Nie, dlatego, że my przede wszystkim sobie szkodzimy, upychamy te woskowinę. Już nie będę, bo tutaj też byśmy mogły sobie na osobny w ogóle tutaj reportaż nakręcić, co sobie osoby potrafią do ucha włożyć. Ja już nie mówię o małych dzieciach, prawda? Ale jakie my dorośli mamy różnego rodzaju pomysły i po prostu o tym zapominamy i co tam się w tych uszach znajduje, to tutaj też można byłoby legendę opowiadać.
A słuchawki, jakich słuchawek należy używać, jeżeli już ktoś bardzo chce używać? Takich, które przykrywają całe ucho? Czy
ponieważ takie nie, absolutnie żadnych insertowych. Ponieważ insertowe słuchawki tak naprawdę od razu wprost ten dźwięk przekazują nam na błonę bębenkową i dalej te kosteczki słuchowe i dalszą drogę słuchową. Natomiast jeżeli mamy te nałożone na uszy, tak jak ma w tym momencie pani redaktor, to w tym momencie jest zawsze ta przestrzeń, prawda, gdzie ten dźwięk może jeszcze dodatkowo bardzo ładnie nam się rozproszyć, a nie wprost jest celowany dokładnie już na błonę bębenkową. Też trzeba zauważyć jedno, że właśnie dlatego wydziela nam się woskowina w uszach, bo przecież woskowina to nic złego. Jest naturalnym naszym tak naprawdę wydzieliną. Oczywiście to jest wydzielina, która my wydzielamy. Jedne osoby wydzielają tego troszkę więcej, drugie mniej. Natomiast na pewno, panie redaktor, proszę państwa, wydzielają więcej woskowiny osoby pracujące w hałasie. Ponieważ jest to pierwsza nasza ochrona przed hałasem.
Obrona też organizmu.
Oczywiście. Osoby, które pracują w hałasie, mają większe wydzielanie woskowiny, bo w ten sposób organizm się broni.
Jak zrehabilitować słuch, jeżeli zaczynamy zdawać sobie sprawę, że coś tam już nie działa tak jak kiedyś?
Na pewno, jeśli chodzi o tą przestrzeń do ucha tak naprawdę wewnętrznego, to tylko i wyłącznie aparatami słuchowymi czy implantami ślimakowymi. To w zależności już tutaj od tak naprawdę parametrów i uszkodzenia tego słuchu, czyli jednocześnie w momencie, kiedy wykonamy badanie słuchu i ustalimy, jaki mamy niedosłuch, czy to jest niedosłuch w stopniu lekkim, czy w stopniu umiarkowanym, znacznym, czy głębokim, to w tym momencie taką też możemy pomoc stosować.
Czyli już się tego nie odzyska, co się raz straciło?
Nie. I tu musimy, pani redaktor, naprawdę cały czas o tym mówić. Już nawet powstał 25 kwietnia, nomen omen, w dzień moich urodzin, dzień zagrożenia przed hałasem. I dokładnie cały czas w tym dniu mówi się o tym zagrożeniu, o tym, co możemy sobie tak naprawdę sami zrobić, ale oczywiście od tego hałasu nie możemy się w jakiś sposób obronić. Prawda? Hałas jest wszędzie. Przecież wyjdziemy teraz z państwa studio i co mamy? Mamy hałas.
ale możemy na weekend jechać gdzieś, gdzie śpiewają oczywiście, tylko ptaki.
Oczywiście. I proszę Państwa, nie ze słuchawkami i nie ze słuchawkami insertowymi i sami sobie, prawda, jeszcze dodatkowo tę muzykę stosujemy w momencie, kiedy młodzi ludzie oprawiają sport, bo często w gabinecie mówią, że ale oczywiście przecież oni biegają dużo
sportu. Ale biegają
sportu,
w słuchawkach.
Ale w czym? No w słuchawkach.
To tu znowu na chwilę postawimy kropkę, ale wrócimy do naszej
oczywiście,
rozmowy.
Oczywiście, oczywiście.
Wracamy do rozmowy z dr Karoliną Pilecką, akustykiem i audioterapeutką, która zajmuje się pomaganiem osobom z dysfunkcją słuchu. Kiedy ktoś przestaje dobrze słyszeć, zaczyna się tego wstydzić, bo jest stygmatyzacja w społeczeństwie, no tak podśmiechujemy się z kogoś, kto nie dosłyszy, z babci, z dziadka. Co to powoduje u takich osób?
Proszę Państwa, powoduje to przede wszystkim to, że pacjenci wycofują się. Wycofują się najpierw z rozmowy, następnie z całego towarzystwa. To jest zauważalne i to możemy też zauważać tak naprawdę w naszym kręgu najbliższym. Kiedy jest rozmowa z jedną osobą, czyli jeżeli ze starszą osobą albo z osobą, która ma problemy ze słuchem, rozmawiamy jeden na jeden, to w tym momencie tego nie widać. Jest cisza i ta osoba sobie bardzo ładnie, ponieważ czerpiemy oczywiście te nasze zasoby też z naszej inteligencji nabytej, więc w tym momencie ta osoba sobie pięknie poradzi. Ale jeżeli
uczy się też czytać z ruchu ust.
Oczywiście, to zawsze pomaga. Ale w momencie, kiedy jesteśmy w towarzystwie i wówczas jest efekt cocktail party, czyli jest szum, jest gwar, wszyscy mówią i na początku, kiedy jeszcze oczywiście rodzina się zbiera i jest jeszcze cicho w miarę, jeden się wypowiada, a nie wszyscy naraz, to ta osoba sobie też świetnie daje radę. Ale kiedy już, prawda, nasze rodzinne spotkania gdzieś tam nabierają tempa, albo kiedy daną osobę zaprosimy sobie do restauracji, do kawiarni, ta osoba przestaje rozumieć. Te dźwięki nieistotne, ten szum, ten gwar staje się na tyle istotny, że ta osoba nie jest w stanie wyłapać kontekstu zdania i nie jest w stanie komunikować się normalnie. I tu jest wtedy problem.
Czy problemem jest przetwarzanie słuchu?
Tak, tak. Problemem jest z jednej strony ubytek słuchu, tak jak mamy, tak jak tutaj pani redaktor wspomniała, w przypadku osób starszych, osób, którzy już gdzieś tam tą deprywację słuchową nabywają z wiekiem. No bo wiadomo, starzejemy się to.
Starzeje.
Oczywiście, że tak. I tak naprawdę każdy fragment naszej drogi słuchowej. I jednocześnie też ta ostatnia droga. A przetwarzanie słuchowe to jest już centralne zaburzenie słuchu. To już centralne zaburzenie słuchu, czyli ośrodkowe zaburzenie słuchu, to jest już ta ostatnia rzecz. To jest właśnie to, kiedy my odzwierciedlamy informację akustyczną, czyli nic innego jak te drgania, te moje cząsteczki, które ja teraz wypowiadam, które zostają odzwierciedlone i odczytane, odszyfrowane w naszym mózgu. I teraz w momencie, kiedy osoba się starzeje, to nie dość, że oczywiście każdy fragment naszej drogi słuchowej, od błony bąbelkowej poprzez kosteczki słuchowe, które już tak nie funkcjonuje, nawet ten najmniejszy mięsień w ciele człowieka, czyli mięsień szczemiączkowy, który kurczy się pod wpływem zbyt głośnego dźwięku. Więc proszę sobie zobaczyć, jeżeli osoba ma 70, 80 lat, i cały czas pod wpływem dźwięków ten mięsień musi się kurczyć, żeby nie wpłynęło to i żeby ochronić ten najważniejszy narząd nasz słuchu, czyli ucho wewnętrzne, to w tym momencie on po prostu wiotczeje. Tak jak mięśnie nasze wiotczeją. Tu nie możemy go w żaden sposób rehabilitować. Ba, my tylko i wyłącznie ciągle, prawda, narażając sobie poprzez słuchanie muzyki, poprzez na przykład słuchawki, albo poprzez to, że nie alienujemy się od tego hałasu, tylko ciągle w tym hałasie przebywamy. My cały czas powodujemy to, że te kosteczki, prawda, cały czas działanie, a ten mięsień cały czas wstrzymuje i blokuje. Więc w tym momencie, proszę zobaczyć, taka osoba już ma problem z uchem środkowym, a następnie przechodzimy do ucha wewnętrznego. Tutaj ta perylimfa też już tak naprawdę, działając na rzęskiej, na wyzwalanie tego impulsu elektrycznego, tak naprawdę te rzęskie już też nie stoją nam pod kątem 90 stopni, tylko one delikatnie nam się kładą i trzeba głośniejszego dźwięku. I nasz ślimak, bo tam nic innego nie mamy jak ślimak. Nasz ślimak jest zbudowany tonotopowo. Każda rzęska to jest inna częstotliwość. I w tym momencie nasza mowa również jest złożona z nasze spółgłoski, samogłoski. To jest zupełnie inna częstotliwość. I to jest jeszcze takie kuriozalne, że język polski jest typowo językiem wysokotonowym. Więc tak naprawdę pierwsze nasze samogłoski, spółgłoski, które są narażone, to są właśnie narażone wysokotonowe, czyli nasze sy, szy, si, ci.
Przestaje to być słyszalne.
Przestaje być słyszalne, ponieważ głoski my, py, by, dy, to te głoski są lepiej słyszalne. I w tym momencie mamy ten efekt. Pacjent słyszy, ale nie rozumie. I co robi? I się wycofuje. Wychodzi z towarzystwa, alienuje się. Proszę Państwa, ja doktorat robiłam dokładnie i pracę doktorską, a właściwie badania doktorskie przeprowadzałam na oddziale geriatrii. Ja wówczas miałam badania, przeprowadzałam badania osobom z otępieniem. Tak naprawdę te osoby często miały stwierdzone otępienie, ale tak de facto one tego otępienia nie miały. Tylko dlatego, że nie były zaopatrzone w aparat słuchowy. Proszę sobie wyobrazić. One po prostu nie słyszały pytań, które zadawał neurologopeda w trakcie pytań według skali MMSE, według tak naprawdę tutaj testu Folksteina. One tych pytań nie słyszały, bo w momencie, kiedy jest osoba, która przebywa w samotności przez tak długi okres czasu, kiedy w ogóle nie alienuje się, kiedy rodzina też już zaczyna nie mieć cierpliwości do takiej osoby i ta osoba ani nie ogląda telewizji, nie czyta, bo ma problemy ze wzrokiem, nie rozmawia z drugą osobą, ona ma jakby wtórny problem.
Zaczyna się wycofywać. Niestety czas nam się kończy na rozmowę dzisiaj, ale pewnie będziemy wracać do tego tematu, więc takie krótkie pytanie. Tak. Czy te aparaty, które są na rynku teraz, są w stanie rozwiązać problem?
Tak, na pewno, proszę Państwa, do ucha wewnętrznego. Proszę Państwa, to każdy aparat. Ale co nam się dzieje od ucha wewnętrznego do mózgu, tu już jest potrzebny trening słuchowy, tak jak u dzieci.
Dziękuję bardzo za dzisiejsze spotkanie. Doktor Karolina Pilecka, audioterapeutka, akustyk, była naszym gościem. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.